Gdzie znajdę profesora Rao?
W sali 206.
Pierwsze piętro?
Pójdę z panią, będzie szybciej.
Przeczytałem ogłoszenie w gazecie, że poszukują adeptów do teatru lalek Marcin. Myślę, Boże, to jest super. I zgłosiłem się prosto z ulicy, bo to był już termin konkursu. Sprawdzają mi tam uzębienie, dykcję i tak dalej. I w pewnym momencie mówią, żebym coś powiedział, zarecytował. Zacząłem sobie gwałtownie przypominać się, co ja mógłbym powiedzieć. Już wiersze ze szkoły podstawowej czy średniej gdzieś mi umknęły. I przypomniałem sobie taki wierszyk: co będzie, to będzie, że kura na grzędzie, na drugi dzień był rosół, nie prowokujmy losu.
Wybrałem teatr. Reportaż Olgi Gordiejew.
Pierwszy spektakl, który wszedłem, to były Balady i romanse wedle Mickiewicza. Bardzo ładnie zrobione, fantastyczne doznanie, że wszyscy idą równo razem, próbują coś zbudować sensownego. No i to spowodowało, że musiałem dokonać wyboru. No i wybrałem teatr. Później miałem egzaminy eksternistyczne, aktorskie w szkole teatralnej w Krakowie. O dziwo, za pierwszym razem zdałem ten egzamin. Byłem nawet zdziwiony, bo nie miałem charakteru aktorskiego w sobie. Dobrym aktorem nigdy nie byłem, tak naprawdę. Władysław Jarema kiedyś się reżyserował, ja grałem. W pewnym momencie mówi: człowieku, byłeś kiedyś w zoo? Ja mówię: byłem, panie profesorze. Widziałeś krokodyla? Widziałem, panie profesorze, już coraz mniej rozumiem. To zupełnie jak ty. Leży nieruchomo i tylko te oczy, oczy. Różę się wreszcie, krokodylu! Wskocz! No, to była taka reakcja Jaremy na moje opanowanie, mój spokój, moją taką dyscyplinę, co nie przeszkodziło w tym, że zaraz po tej próbie wsiedliśmy w samochód i sobie przyjacielsko rozmawialiśmy. Miałem szczęście, bo i w Poznaniu, i w Gdańsku Natalia Gołębska, Michał Zarzecki plus Ali Bunsz, dyrektor, scenograf jednocześnie. To byli wysokiej profesji ludzie i potrafiący rzeczywiście wiele przekazać młodemu człowiekowi. Skoczyłem na rok do Gdańska i w momencie, kiedy Joanna Piekarska objęła Białystok, zjawiłem się w Białymstoku.
Równocześnie włożyć pieprz i cebulę razem z łupinką po przednim umyciu i obrumienieniu jej nad płomieniem gazowym. Ugotowany rosół przecedzić przez gęste sito, sprawdzić smak, ewentualnie przyprawić solą i pieprzem. To jest przepis jako ćwiczenie na interpretację. Po prostu na krótkim tekście ćwiczymy różne zadania z chodzeniem czy z emocjami. Warzywa umyć, obrać, opłukać, dodać w połowie gotowania.
W teatrze zjawiłem się w roku 60, a to był Teatr Lalek Świerszcz. Później był Państwowy Teatr Lalki i Aktora, dalej Świerszcz. A BTL stał się tak na dobrą sprawę, nawet nie pamiętam kiedy, wiem, że ja to zmieniłem, tylko czy było to przy okazji uruchomienia repertuaru dla dorosłych, czy było to przy okazji oddania nowego budynku, tego nie pamiętam. Ale wiem, że na pewno ja zmieniałem tę nazwę, ale w momencie, kiedy objąłem tylko dyrekcję teatru, czyli w roku 69.
Pierwsze kroki do teatru to w którym miejscu w Białymstoku, gdzie pan stawiał?
Na pierwszym piętrze, na Kilińskiego bodajże 7, chociaż nie jestem pewny, tam gdzie jest dzisiaj Muzeum Wojska Polskiego, Teatr Lalek Świerszcz miał swoją salkę, taką salę prób w zasadzie, z dwa pokoje gościnne, gdzie ewentualnie można było spać i dwie ubikacje. No i tam próbowaliśmy głównie, tam nie graliśmy. Ten zespół zaczynał się tworzyć już, Zdzisław Dąbrowski zaczynał współpracę z teatrem. Reżyserował ten pierwszy spektakl dla dorosłych, historię o żołnierzu Tułaczu właśnie, w którym miałem szczęście zagrać także. Myśmy głównie, jeśli graliśmy w Białymstoku, to głównie graliśmy w Forum, ale te spektakle dla dzieci, gdzie się dało, w szkołach, w salach gimnastycznych. No i graliśmy sporo w terenie, w domach kultury, jeździło się, bo to był teatr głównie jeżdżący, trochę grający w Białymstoku. Otwartych spektakli praktycznie nie było, bo nie było takiego miejsca, to był ten czas początkowy. Później to się zaczęło zmieniać. Zostałem dyrektorem. Pierwszą rzeczą to było poszukanie sobie miejsca na stałe granie po prostu. I tutaj to się udało. Podpisaliśmy taką umowę na wynajęcie Izby Rzemieślniczej. Dzisiaj się nazywa Zmiana Klimatu. I to trwało aż do 1979 roku, do momentu oddania nowego budynku. Zagraliśmy spektakl, który otwierał scenę dla dorosłych, czyli kartotekę. W tym 72 roku okazało się, że mam zespół, który nie pociągnie mi wszystkiego. Nie miałem bohatera. Po prostu nie znajdowałem aktora, który byłby w stanie zagrać mi bohatera. Stąd idea szkoły teatralnej. I w 74 roku, 40 lat temu, powstało nielegalne podziemne studium aktorskie Teatru Lalek w Białymstoku.
Aza, asa, proszę, i. Aza, asa,
ase, ase. Łomnicki nie mógł wyjść z zdumienia, że powstało jakieś nielegalne, bo niezarejestrowane nigdzie, studium aktorskie. Kiedy ja miałem to niby formalnie załatwione, tylko że prawo się zmieniało i działało, okazuje się, wstecz, bo ja już ogłosiłem nabór. Z całej Polski wpłynęło ponad 70 podań o przystąpienie do egzaminu wstępnego na studium. I raptem w maju okazało się, że likwiduje się to, co dzisiaj nazwalibyśmy licencjatem, że tylko są magisterskie studia i że żadne studium w Białymstoku powstać nie może. Ja z kolei wychodziłem z założenia, że 70 parę osób z całej Polski powierzyło nam swoje losy i co mnie może obchodzić to, że się jakieś prawo zmienia. To jest najwyższe prawo i najwyższy obowiązek wypełnić to zobowiązanie, które podjęliśmy ogłaszając o otwarciu studium. Tym bardziej było śmieszne, że pieniądze były na to studium, na koncie. Nie było tylko możliwości przeprowadzenia formalnie powołania tego studium. I Łomnicki, kiedy tu przyjechał na premierę swojego filmu, wojewoda wymyślił, że spotka się z Łomnickim i ja również będę przy tym. Wicewojewoda Świtaj wtedy był. I będziemy namawiać, żeby Łomnicki wchłonął to do szkoły. Ja powiedziałem, dobrze, jestem gotów do takich rozmów, oczywiście. Wszystko, co jest konieczne, żeby szkoła istniała. Łomnicki przyjechał, wojewoda przedłożył wszystko, Łomnicki patrzył na mnie i mówi, coś pan narobił. Marczak Oborski dawno skończył pisać historię teatru podziemnego, a pan tu podziemną szkołę zakładasz. Prawie jak Wołodyjowski. Ma pan moje poparcie. Będę robił wszystko, żeby to zalegalizować. Ale jest to bardzo trudne. Dlatego, bo jedyną formą legalizacji będzie to, gdybyśmy przyjęli was w naszą strukturę Szkoły Teatralnej Warszawskiej. I tak się rozstaliśmy. Po czym przez ten pierwszy rok studium, Łomnicki to był z 2 albo 3 razy. I wiosną mówi do mnie, panie Krzysztofie, jest rada wydziału. I po całej dyskusji, dość burzliwej, w czasie której siedzieliśmy, odpowiadaliśmy na pytania, wyproszono nas na głosowanie. W pewnym momencie zapraszają nas do środka i Łomnicki mówi, jednym głosem wygraliście panowie. Zakładamy ten wydział lekarski w Białymstoku. Tylko ja mam jedną prośbę. Dziekanem musi zostać Jan Wilkowski. No i był duszą tej szkoły. Ja byłem mózgiem, a on był duszą. No i tak myśmy się uzupełniali, zaprzyjaźnili bardzo mocno i na wieki wieków. Amen.
Pamięta pan te pierwsze przedmioty w Akademii Teatralnej?
Tak, tak, oczywiście. Oczywiście elementarne zadania aktorskie z przedmiotem niezmiennie jako fundament dla młodych ludzi i techniki lalkowe. One są inaczej w tej chwili konstruowane, one są inaczej ułożone. Kiedyś było to często używany parawan, dzisiaj ten parawan znika. Kontakt bardzo bezpośredni się staje między widownią a aktorem, a nie tylko poprzez lalkę. Ci artyści muszą po prostu być artystami teatru i wybierać lalki dlatego, bo jest im potrzebna, a nie dlatego, że z zapisu są określeni jako lalkarze z góry i koniec. Nie, to jest w ogóle kreacja jakiegoś świata, który jest fantastyczny, który jest teatralnie tak bogaty, a jest i aktorski, ale jest coś więcej w tym świecie, w kreacji tego świata niż samo aktorstwo. Warsztat jest koniecznością. Czucie, czyli emocje są nieodzowne po prostu. W związku z tym są to dwie połówki tej samej całości, mówiąc krótko.
Bez warsztatu i bez emocji nie ma teatru.
Nie ma. Nie ma, bo emocja to zarówno śmiech, jak i płacz, prawda? Czyli dwie skrajności, pomiędzy nimi mieści się wiele odcieni, ale bez emocji, bez profesji nie ma teatru.
Dobiegają odgłosy zajęć?
Tak, tak, na sali gimnastycznej. Balety i ruch sceniczny też.
Rytmika?
Rytmika, tak, tam się odbywają. Inna trochę przestrzeń akustyczna z echem. Przed salą gimnastyczną tutaj nasi absolwenci z różnych lat studiów na ścianach. Bikowski, przed chwilą go widzieliśmy na korytarzu, tutaj jest na zdjęciu sprzed jakichś lat jeszcze studenckich.
I jest oczywiście też współzałożyciel.
Jan Wilkowski, tak, oczywiście. No, Andrzej Beja-Zapolski, tutaj Wiesław Czołpiński, Marysia Żynel, tak, tutaj mnóstwo ludzi, Dworakowski, młody student. A tutaj jeszcze jest pastorałka Szyderowska w reżyserii Wilkowskiego, dyplom pierwszego rocznika absolwentów. Z Damulewiczem, Zaborskim i Alą Bachową.
To był pierwszy rocznik?
Pierwszy rocznik. Od studium, które zaczynał i skończył jako czwarty rok magisterski już.
Kiedy jest pan w tej szkole, myśli pan, że to jednak spełnione trochę szalone marzenie?
Nie. Ja uważam, że to po prostu była konieczna robota, którą trzeba było zrobić i którą trzeba było wywalczyć. Tak samo jak wywalczyłem budowę teatru, lalek tego BTL-u już na Kalinowskiego. I to trwało 4 lata od 1974 do 1978 roku. Pod śruby, pod zapadnie to jeździłem do Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Dyrektor po wysłuchaniu mnie patrzył i mówi: prawie panu uwierzyłem, że jest to najważniejsza inwestycja w Polsce. No i wytoczyli nam te śruby i wiele lat służyłem. Często oczywiście w teatrze pasja jakaś i jakaś próba twardej realizacji, stworzenia warunków dla realizacji tej pasji przynosi określone efekty. Tak też się stało w Białymstoku, ale myślę, że to także szereg zbiegów okoliczności. A te świerki sadziliśmy w momencie, kiedy skończyliśmy remont tego
całego budynku.
Słuchajcie, no mówię wam, zobaczcie, czy nie macie możliwości zrobienia tego w 3 osoby. Bo to by było, i to wam da najwięcej możliwości w tym teatrze eksperymentalnym.
Ale na pewno nie więcej niż 4, jeśli już.
No. Bo inaczej wam to rozsypie, wiecie, że te trupy nawet w przeszłości, jak się patrzy, one nie były tak duże. To najczęściej były małe kameralne teatry, no. W Szekspirze też był tylko Rosenkrantz i Guildenstern, nie?
No.
We dwójkę robili ten teatr przecież.
Dobrze. Jeszcze jakieś pytania do nas?
To na razie.
Do widzenia.
Jesteśmy w centrum oczywiście, Sienkiewicza 14, budynek w ogóle Frankiewiczów, ojca trzech sióstr Frankiewiczów.
założyciele szkoły muzycznej.
Tak. I za chwileczkę idziemy te 253 metry.
Metry pokonamy. Do domu.
Tak, i będziemy u mnie w domu.
Liczył pan kiedyś kroki?
Tak, liczyłem, a mój krok to jest 70 cm i sobie to przemnożyłem, podzieliłem i wyszło mi 253, w przybliżeniu oczywiście, bez przesady.
To mieszkanie, do którego teraz idziemy, to nagroda za...
Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek w Bułgarii w Warnie. Był to w owym czasie dość popularny festiwal w Europie. Przyjeżdżało tam sporo zespołów z całej Europy. Złoty Delfin tak zwany się liczył. Jechaliśmy pociągiem i wracaliśmy pociągiem. Wyjazd tam był taką normalną podróżą. No i przyjeżdżamy. Kapela z Wasilkowa grająca na peronie. I oklaski, kwiaty w momencie, kiedy wysiadaliśmy z pociągu.
Spontaniczna reakcja białostoczan.
Tak, tak jest.
A teatr był wtedy jeszcze młodym zespołem, bo no, ta wygrana w Warnie to były lata...
70.
Czyli początki teatru.
Tak, 74 chyba był akurat ten Grand Prix. Spektakl zapisany później przez telewizję. 6 małych pingwinów.
Ta sympatia białostoczan od początku była przy Teatrze Lalek?
Myślę, że tak. Przynajmniej jeśli wyrażała się sympatia poprzez zainteresowanie teatrem, to mogę powiedzieć, że tak, bo już jak się przeprowadziliśmy do nowego budynku, to miałem taki telefon na przykład któregoś dnia. Panie dyrektorze, co mam robić? Zostało mi z 30 biletów jeszcze do sprzedania, a za chwilę otwieram kasę i patrzę, że kolejka jest, jakieś 100 osób stoi w kolejce i czeka na otwarcie kasy. Będzie awantura. Ja mówię, to weź jakiś zeszyt, podbij pieczątką, napisz książka życzeń i zażaleń i poproś wszystkich, którzy nie dostali biletów i będą się awanturowali, żeby wpisali swoje imię, nazwisko i adres i że dostaną zaproszenia na spektakl w innym terminie. Jak już przyszli, są, to w ten sposób możemy im wynagrodzić ewentualnie tę
niedogodność.
Tak.
Wchodzimy do pana domu, panie Krzysztofie, i oprócz zdjęć rodziny otacza się pan przyjaciółmi.
To prawda, bo mam wielu przyjaciół, którzy zajmują się malowaniem, grafiką, portretowaniem.
Ale to też sympatie scenograficzne?
Wielu tu scenografów, bo Mikołaj Malesza chociażby jest bardzo bogato reprezentowany na ścianach w moim pokoju, czy Wiesław Jurkowski, czy Staszek Żywolewski z Hajnówki, jeden ze scenografów.
Kiedy właśnie myśli pan o teatrze, to na początku będzie spotkanie z drugim człowiekiem?
Zawsze. Teatr jest zawsze spotkaniem z drugim człowiekiem. I to jest wspaniałe, że tak jest akurat, że ten zawód wymaga tego. W tej profesji musimy się otwierać tak naprawdę na drugiego, trzeciego, tych ludzi, z którymi współpracujemy. I ta otwartość konieczna powoduje, że więzi są po prostu silniejsze. Tak, a tutaj z kolei takie...
Gabinet.
Teatralia, tak. Głównie nagrody w bardzo ładnej grafice.
Punkty milowe w pana twórczości.
Nim zapieje trzeci kur Szukrzyna i to ze względu na sam dramat. Ten tekst pisał Szukrzyn już w szpitalu ze świadomością śmierci i on rozprawiał się z swoim systemem w ogóle w tym tekstem. Myśmy zrobili z tego taki egzystencjalnie nasycony spektakl. Momentami śmieszny, ale tak w zasadzie bardzo gorzki. Dalej z całą pewnością Spowiedź w drewnie według Tetmajera Jana Wilkowskiego z świetną scenografią Mikołaja Maleszy, z bardzo dobrym aktorstwem Ryśka Dolińskiego i całego zespołu.
W tej naszej rozmowie przysłuchuje się anioł ze Spowiedzi.
Tak, jest, tak. Guśniowska z tym spektaklem o śmierci dla dzieci. Bardzo sobie cenię Podgrzybka. A największą nagrodą za Podgrzybka było dla mnie, jak Ala Bachowa zadzwoniła do mnie któregoś dnia i mówi: panie dyrektorze, była u mnie szwagierka i byli na Podgrzybku. Ojciec tych dzieci zginął. I zadzwoniła do mnie, że zaczął znikać ten synek mały. Gdzieś wieczorem wychodził. Raz, drugi, trzeci. W końcu go wyśledziła. Stawał i rozmawiał z ojcem w niebie. Więc ten jeden przypadek lokuje ten spektakl w moich emocjach bardzo wysoko. Szewczyk Dratewka Marii Kownackiej, który był grany ponad 600 razy.
Dziecko to wymagające widz?
Myślę, że tak. Fałsz czuje natychmiast. Nuda go przeraża. Kiedyś biletarka w BTL-u na Szewczyku Dratewce zobaczyła mnie w holu i mówi: o, panie dyrektorze, musi pan zobaczyć chłopca, który jest 10. raz na Szewczyku, na otwartym spektaklu. Podprowadza mnie tam do tej mamy z tym chłopczykiem. Taki chłopczyk, 6 lat, 7 lat. Ten chłopiec mówi: no, już byłem 10 razy. No i na 10. pewnie skończysz. On mówi: nie, to ile razy jeszcze będziesz? Do odporu. Odpowiedź: do odporu. Tak mnie rozbawił, że pogratulowałem mamie takiego syna i że bardzo się cieszę, że ktoś tak przeżywa coś, co jest mu znane.
Oddzielmy te dla dorosłych od tych dla dzieci. Mam wrażenie, że w tych adresowanych do widzów dorosłych zawsze dotyka pan człowieka, jego egzystencji, takich elementarnych pytań, które sobie zadajemy.
No, myślę, że to jest chyba konieczne. Jeśli weźmiemy chociażby ostatniego Mr. Jonesa według Lema zrobionego, to są nie tylko pytania o kondycję człowieka, ale pytania o kondycję świata trochę. Pewien kanon wartości powinien być nienaruszalny. I tutaj to jest w tym Jonesie, a to, że to Lem przewidział pół wieku temu, to w ogóle ja byłem zafascynowany samym faktem, że się biorę za Lema, który powstał tak dawno, a dziś jest to tak aktualne po prostu.
Nazywam się Richard Jones. Urodziłem się w Nowym Jorku 6 kwietnia 1900...
W kwestii zasadniczej, panie sędzio, pozwany mówi nieprawdę, on się wcale nie urodził.
Ale proszę, oto moja metryka.
To nie jest pana metryka.
A czyja, pańska może?
Nie potrafiłbym określić, która ze sztuk jest dla mnie najważniejsza. Nie potrafię. Po prostu nie potrafię. Teatr był dla mnie takim pierwszym dorosłym wyborem na życie. I tak jak jestem wierny swojej żonie, tak samo jestem wierny swoim wyborom zawodowym. I myślę, że jeszcze ciągle są rzeczy, których nie wiem w teatrze, a które warto popróbować, żeby się dowiedzieć. Jeszcze troszeczkę mam do porobienia w tym teatrze i zobaczę, co będzie dalej. Mapa Kleszewa. Tutaj jest. Tam mieszkali moi rodzice, a dworek stał nieopodal miejsca, w którym spotykały się dwie rzeki. Bug i Narew. Obie płynące z Białostoczyzny, mające tutaj swój początek. I tam spotykały się i łączyły z sobą właśnie blisko naszego domu w Kleszewie. To jest mój ojciec na motorze razem z dwoma psami, Ganek dworku. Po dawnym folwarku w Kleszewie nie ma śladu, tylko Narew i Bug spotykają się. Więc myślę, że był to jakiś nomen omen i bardzo możliwe, że z tego powodu jakaś metafizyka, że te rzeki się tam spotkały, to ja powędrowałem do ich prawie źródeł.
Jakiś rodzaj przeznaczenia.
Jakiś rodzaj przeznaczenia. Od Kleszewa pod prąd do Białegostoku.
Był to reportaż Olgi Gordiejew, Wybrałem teatr. Opowiadał Krzysztof Rau.